w studiu goście, Piotr Iwanek. Dzień dobry. I pan doktor Krzysztof Iwanek, indolog, historyk, Akademia Sztuki Wojennej.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tak jest, jeszcze się nie przestawiłem na nową nazwę AO, no, a tu już trzeba się przyzwyczajać. W środę rozmawialiśmy, o ile pamięć mi nie myli, tak, o napiętych relacjach indyjsko-pakistańskich, nie od dziś, nie od wczoraj. Chyba udało nam się, że ta nasza prośba, którą wyraziliśmy, żebyśmy mogli porozmawiać o kolejnych tragicznych informacjach, które napływają z regionu i o kolejnych krwawych atakach jednego państwa na drugie i z powrotem, tylko możemy powiedzieć szerzej o tle całego konfliktu, bo przez ostatnie dwa dni jakby spokojniej.
Zgadza się. Jest spokojniej. Nie mogę oczywiście gwarantować, że ta sytuacja się utrzyma. Zawsze ryzykujemy to, że sytuacja może się z powrotem zaostrzyć. Natomiast faktycznie najostrzejszy był wtorek, kiedy Indie dokonały nalotów na Pakistan, i środa, kiedy Pakistan dokonał nalotów odwetowych. Natomiast wczorajszy i dzisiejszy dzień są spokojniejsze. Wydaje się, że Stany Zjednoczone włączyły się w mediację.
Bo to był ten element, kiedy pan doktor dobrze przewidywał przyszłość, bo pan doktor powiedział, że w zasadzie już w tej chwili trudno mówić o dalszej eskalacji i pewnie dojdzie do deeskalacji, czyli uspokojenia nastrojów.
Tak, aczkolwiek jednak tutaj zawsze można się pomylić. Natomiast wydaje mi się, że żadne z tych państw, a szczególnie Pakistan, nie chce teraz dalszej eskalacji. Pakistan jest w trudnej sytuacji. Ma teraz kryzys rezerw walutowych. Jednym z największych tutaj sojuszników Pakistanu są Chiny, z którymi chwilowo są lekko chłodne relacje. Rząd Pakistanu przede wszystkim potrzebuje teraz pieniędzy i nie może sobie pozwolić na konflikt w tym momencie.
To zagłębmy się w historii tego konfliktu, bo wedle mojej skromnej wiedzy trzy oficjalne wojny o Kaszmir się odbyły między Indiami a Pakistanem. Dwa państwa od ponad 60 lat są w zasadzie w ciągłym, permanentnym konflikcie. Jak jest podstawa tego konfliktu, jaka jest jego geneza?
Zgadza się, stoczono już trzy wojny. Pierwsza była w 1947 roku. Pokrótce wówczas Indie uzyskiwały niepodległość od władzy brytyjskiej, a Pakistan wyodrębniał się od Indii. I oba państwa chciały mieć obszar Dżammu i Kaszmiru dla siebie. Kaszmir jest w większości muzułmański. Pakistan chciał w związku z tym, by obszary północno-zachodnich Indii, w większości zamieszkane przez muzułmanów, stały się częścią Pakistanu. Nie mam tu czasu wchodzić w niuanse historyczne, ale Kaszmir był podówczas księstwem, jego władca nie przystąpił do żadnego z dwóch państw, wybrał niezależność, po czym zaś Pakistan dokonał agresji na Kaszmir. Maharadża Kaszmiru, przymuszony tą agresją, przystąpił do Indii, więc tu Indie mają silny argument prawny za tym, żeby twierdzić, że cały Kaszmir należy do nich.
Ja przepraszam, że takie podstawowe pytanie, ale nie na co dzień śledzimy konflikt o Kaszmir i konflikty pakistańsko-indyjski. Obecnie czyje wojska zajmują jaki procent Kaszmiru, kto jest wygrywającym w tej wieloletniej, gdzie ponad kilkunastodziesięcioletniej rywalizacji?
Otóż zdecydowanie tę wojnę, o której zacząłem mówić, która zaczęła się w 1947 roku, wygrały wówczas Indie w tym sensie, że ponad 80% terytorium Dżammu i Kaszmiru kontrolują Indie. Pozostałe północno i zachodnie obszary kontroluje Pakistan. Więc od tego czasu Indie mają większość, ale oba państwa twierdzą, że całe terytorium Dżammu i Kaszmiru przynależy się im. I ta sytuacja się nie zmieniła tak naprawdę od 1947-1948 roku.
I co jakiś czas następują erupcje. Mówiliśmy o trzech wojnach, ale incydentów to jest co niemiara, kiedy w wyszukiwarkę Google wrzuci się konflikt pakistańsko-indyjski, no to z częstotliwością co pół roku jest jakaś informacja w polskim internecie o poważnym incydencie na granicy.
Tak, dlatego też mam nadzieję, że nie powinniśmy obawiać się za bardzo tej sytuacji, którą mamy teraz. Ona oczywiście jest bardzo poważna, ale musimy pamiętać, że Indie są stale zawieszone w takim stanie między pokojem, a wojną w stosunkach z Pakistanem. Między tymi krajami zdarzają się tysiące incydentów ostrzeliwania przez sporną granicę rocznie, więc w tym sensie jest to eskalacja, ale nie jest nic to bardzo nienormalnego w ich stosunkach.
Mówiliśmy, że Kaszmir jest podzielony 80-20%, czy ludność, sama ludność Kaszmiru ma jakieś sympatie? To jest tak, że te osoby, które tam mieszkają, są w większości muzułmanie i chcą do Pakistanu, czy odwrotnie, jak to wygląda?
Większość, demograficznie rzeczywiście, większość populacji indyjskiego Dżammu i Kaszmiru to muzułmanie. Tak naprawdę my do końca nie znamy ich sympatii i antypatii. Wiadomo, że są tam tacy, takie radykalne grupy mniejszościowe, ale istotne, które wspierają Pakistan i są wspierane przez Pakistan. Natomiast nikt tam za bardzo nie bada opinii publicznej i prawdopodobnie bardzo wielu Kaszmirczyków w ogóle chciałoby niepodległości od obu państw, co nie sądzę zresztą, żeby było realne.
Ze względu na potencjał militarny, gospodarczy i demograficzny, tak, dwóch rywalizujących ze sobą potęg nuklearnych, o czym cały czas trzeba pamiętać i mieć to w tyle głowy, że to wojna między dwoma państwami, które teoretycznie mogą zamienić całą naszą planetę w taką bezludną pustynię, co nie jest chyba najmilszą perspektywą. Panie doktorze, czy w tym ponad półwiekowo trwającym konflikcie były takie momenty, kiedy wydawało się, że uda się go rozwiązać, że uda się ten konflikt zakończyć i wprowadzić mniej więcej normalne relacje między Delhi a Islamabadem?
Były takie momenty, rzeczywiście. Wydawało się, że jakieś kilkanaście lat temu, w 2001 roku, że istniała taka szansa, która szybko spaliła na panewce. Ja nie sądzę, żeby konflikt kaszmirski można było łatwo rozwiązać. Sądzę, że on się będzie ciągnął przez dziesięciolecia. Natomiast rzeczywiście bywały takie sytuacje, kiedy oba państwa rozmawiały ze sobą, w sposób cywilizowany. Więc taka szansa również istnieje. I problem jest natomiast taki, że żadna z tych państw nie chce ustąpić i chce całego obszaru.
Indie chcą tych 20%, które im brakuje, żeby mieć całą pulę. Pakistan musi trochę więcej nadrobić, żeby ogłosić zwycięstwo. W naszej poprzedniej rozmowie pojawiła się bardzo intrygująca informacja o zmienianiu rzek, które zbierają się na Indus, bo Indus przepływa przez Pakistan, potem wraca do Indii, ale swoje źródła ma po stronie indyjskiej. To jest jakaś nowość w naszym rozumieniu wojny, że w tej chwili państwa już myślą tak, że nie tylko obstrzelają przeciwnika, nie tylko zajmą terytorium, ale będą odcinać przeciwnika od podstawowych zasobów, jakim jest woda?
Być może tak się nie stanie. To znaczy takie wojny o wodę, jak to się nazywa, są zapowiadane. Na szczęście na razie to jest tylko spekulacja. Dokładnie to jest tak, że właśnie między innymi dlatego Kaszmir jest tak istotny poza kwestiami politycznymi, ideologicznymi, religijnymi, że rzeka Indus, ona wypływa, ona i jej pięć dopływów wypływa z Himalajów w Kaszmirze po stronie indyjskiej i następnie przepływa przez większość Pakistanu, jest po prostu żywicielką Pakistanu. I oba państwa od kilkudziesięcioleci mają traktat, który dzieli wody rzeki Indus. Natomiast teraz rzeczywiście pojawiły się takie spekulacje, że Indie po tych napięciach mogą użyć tego narzędzia. To byłoby bardzo skuteczne narzędzie i wypowiedzieć ten traktat, aby więcej wód tych rzek zachować dla siebie. Mogłoby zbudować tamę na przykład i to byłaby katastrofa dla Pakistanu. Jednak to zostało wyolbrzymione w pewnym sensie. To jeden z indyjskich...
To taka niesłychanie smaczna informacja, więc nic dziwnego, że ona obiegła świat i nawet w polskich mediach się pojawiła.
To znaczy Indie hipotetycznie mogłyby to uczynić, ale należy pamiętać, że to by oznaczało, że Indie wypowiedzą traktat międzynarodowy, który został zawarty z pośrednictwem Banku Światowego, więc tutaj byłaby to bardzo poważna międzynarodowa sytuacja, gdyby to Indie uczyniły. To, co ten minister Gadkari, który o tym powiedział, to, co on dokładnie powiedział, to, że Indie będą chciały wykorzystywać swoje 10% dotąd niewykorzystanych wód, to znaczy w ramach podziału tych pól, tej puli wody z rzek, Indie ciągle nie wykorzystują 10% z tego, co im przysługuje. I Indie zapowiedziały ustami tego ministra, że zaczną to wykorzystywać. co tym samym oznacza, że zaczął budować kolejne tamy, kolejne projekty, ale to, nie, to jest w granicach tego traktatu, więc zostało to błędnie zinterpretowane jako początek wojen o wodę, ale nie jest tym.
W tej sinusoidzie stosunków pakistańsko-indyjskich, która zawsze jest raczej poniżej osi dobrych stosunków, tak. Teraz mamy dołek, jest rzeczywiście źle, ale od dwóch dni, jak rozumiem, jakieś pertraktacje się dzieją, jakie są wypowiedzi takie aktualne polityków jednej i drugiej strony?
Ze strony Pakistanu są i koncyliacyjne, i na odwrót. To znaczy premier Pakistanu Imran Khan zachował się bardzo koncyliacyjnie, lepiej to rozegrał medialnie. W ramach tego starcia, do którego doszło w środę, indyjski samolot spadł po stronie pakistańskiej, pilot został złapany i dzisiaj, dosłownie kiedy my rozmawiamy, ten pilot właśnie jest wypuszczany. Kiedy my o tym mówimy, on właśnie wchodzi na teren Indii.
A to istotny gest, bo tak. Posiadać takiego pilota to nie tylko w sensach wywiadowczych, ale także przede wszystkim dyplomatycznych jest niezwykle istotne.
To jest karta przetargowa, więc premier Khan się ładnie zachował, że tego pilota wypuścił, choć musiałby prędzej czy później. Natomiast równolegle zagrał też ostrzejszą kartą, bo oczywiście przypomniał Indiom, że Kaszmir powinien się oddzielić od Indii. Natomiast premier Indii to trochę inna historia. Jestem tutaj z synem, którego może na moment dopuszczę
właśnie, do głosu. Właśnie, bo myśmy nie powiedzieli, że to nie jest przypadkowa zbieżność nazwisk i że Piotr Iwanek jest synem doktora Krzysztofa Iwanka. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry.
Więc syn mój dzisiaj debiutuje na antenie. Ponieważ przechodzimy do Indii, to synu... Premier Indii jak się nazywa?
Narendra Modi, to jest proste.
Tak, właśnie, więc premier...
Oczywiście, że to jest proste. To jest dla wszystkich państw jest oczywiste, jak się nazywa premier Indii. Jeśli państwo nie wiecie, to powinniście się wstydzić.
Jak syn ma ojca, który o tym ciągle gada w domu, to tak to się kończy. Więc premier Narendra Modi szczerze wykazał się tutaj mniej. W Indiach w kwietniu i maju będą wybory. I on jest po prostu zajęty kampanią wyborczą. On, proszę sobie wyobrazić, w środę samoloty pakistańskie bombardują Indię, a on kilka godzin później otwiera imprezę sportową. Wczoraj była kwestia tego pilota, a premier Modi zwraca się do swoich partyjnych towarzyszy szykujących do wyborów, więc... Jakie głosy płyną ze strony Indii? Najpierw były buńczuczne, teraz bardziej koncyliacyjne, ale przede wszystkim tutaj jest na użytek wewnętrzny ta sytuacja rozgrywana. Premier Modi się po prostu szykuje do kampanii wyborczej.
I to nie jest byle jaka kampania, bo pewnie się pomylę o dziesiątki milionów głosujących, ale do urn chodzi 800 milionów, 900
tak,
milionów.
Tak, coś takiego. Nie wiem, czy 900, ale musiałbym sprawdzić, ile teraz jest osób, która ma prawo wyborcze, ale to jest możliwe, że to jest około 800 milionów, na miliard 200 milionów ludzi.
Największe wybory na świecie, tam odbywają się w Indiach i trwają kilka tygodni, o ile dobrze pamiętam.
Tak, tak, zgadza się. Będą trwały od kwietnia do maja. Notacyjnie.
A potem jeszcze liczenie. Kiedyś mieliśmy przyjemność rozmawiać z przedstawicielem narodu i państwa indyjskiego, który kiedy patrzył się na nasze PKW przed kilku lat, to mówił, że my w Indiach mamy to lepiej, mimo że głosuje ponad 800 milionów ludzi, to czasami potrafimy szybciej sobie poradzić z liczeniem głosów niż polskie PKW, gdzie głosuje około 20 milionów, czasami mniej, 15 milionów obywateli. A sama wewnętrzna scena w Indiach, jak wygląda, jakie ma poglądy, gdzie się plasuje premier Modi, kogo ma naprzeciwko, jak to wygląda?
Premier Modi reprezentuje partię BJP, partia Janata Party, indyjska partia ludowa, czyli to jest partia prawicowa, hinduskich nacjonalistów. I ona reprezentuje głosy nacjonalistów hinduskich, w sensie tych, którzy takich bardziej radykałów, wyznających religię hinduistyczną, która przeważa w Indiach. Aczkolwiek partia ta ma pewnych mniejszych koalicjantów. W związku z tym teraz te nadchodzące wybory to będzie starcie między hinduskimi nacjonalistami, dominującymi chwilowo, a bardziej taką centrową, centrolewicową, lewicową opozycją, która jest w rozsypce i rozbita na wiele partii. Trudno mi teraz przewidzieć wynik tych wyborów. Raczej stawia się na to, że Modi jest bardziej popularny jeszcze od swoich rywali, ale mamy właśnie tę sytuację, o której pan redaktor mówił w ostatnich dniach. I teraz pytanie jest, jak ona zaważy na wyborach? Czy to, co się stało, zaważy na tym, że Modi będzie zapamiętany jako obrońca kraju, czy ktoś, kto zawiódł? I tu w związku z tym się pojawia kluczowe pytanie, co nas czeka w następnych dniach. Czy właśnie rząd uzna, że trzeba deeskalować i to społeczeństwo odbierze lepiej pod kątem wyborów, czy też rząd oby nie, sądzę, że nie, ale mogę się mylić, rząd może też zaryzykować, trochę jeszcze pociągnąć ten konflikt, żeby spróbować nazbierać punktów do wyborów w ten no sposób.
Kiedy pan doktor czyta indyjskie media, debatę publiczną, to co przeważa, jaki pogląd jest dominujący? Dominujący premierze, idź na wojnę, prowadź na kowno, czy raczej grajmy mądrze, grajmy spokojnie?
Nie, raczej myślę, że trudno mi to zmierzyć, ale myślę, że przeważają głosy wzywające do deeskalacji, aczkolwiek zauważalnie dużo było takich głosów, powiedziałbym, buńczucznych, ale jednak gdzieś u wszystkich na pewno włącza się ten rozsądek, kiedy pamiętamy, że oba państwa są nuklearne i myślę, że zgadzamy się, że to jest podstawowy aspekt, który jednak powstrzyma te państwo od takiej regularnej, pełnoprawnej wojny. Tego żadna strona nie chce.
A odchodząc trochę od konfliktu o Kaszmir, czym żyje polityka, no poza oczywiście tym konfliktem, czym żyje polityka w Delhi, czym żyje polityka w Indiach, co, jakie są największe problemy rozwojowe, społeczne, gospodarcze, polityczne, z jakim się mierzą tamtejsi politycy?
Obecnie, bo oczywiście nie mogę mówić, że zawsze, obecnie problemy gospodarcze są absolutnie kluczowe, to znaczy my tu rozmawiamy o wielkiej polityce, głowicach, stosunkach międzynarodowych, nalotach i tak dalej. Natomiast tam na ziemi jednym z kluczowych problemów są indyjscy rolnicy, których produkty nie sprzedają się po odpowiednio wysokich cenach, którzy oczekują bycia subsydiowanymi, i którzy odczuwają skutki spowolnienia gospodarki indyjskiej. Indyjska gospodarka jest, znaczy inaczej, nie cała gospodarka, ale większość indyjskiego społeczeństwa dalej żyje na wsiach, jest związanych z rolnictwem. Jest teraz spowolnienie, produkty rolne się gorzej sprzedają, ludzie mają mniej pieniędzy na ich kupno. I to jest jeden z kluczowych problemów. To, co widzieliśmy, zanim teraz te napięcia o Kaszmir to przykryły, co widzieliśmy przez ostatnie 2 lata w Indiach, to były ogromne marsze rolników na Delhi.
Protestujące? No, my mamy też swoje protesty gwiaździste, ale myślę, że skala tych protestów to zupełnie, zupełnie coś innego i też pewnie skala problemów jest inna. No to pytanie do Piotra Iwanka. Co dzisiaj było w szkole?
Nic takiego.
Nie było nic o Indiach. Tylko matematyka i polski.
Jakie przedmioty dzisiaj były?
WF.
Dwa WF. Też przedmiot istotny, bo jak podają ostatnie raporty, wy młodzi jesteście mniej sprawni niż wasi rodzice czy dziadkowie. Taki raport kilka dni temu opublikowała Warszawska Akademia Wychowania Fizycznego. Kiedy robi badania co 10 lat, to się okazuje, że wy młodzi coraz krócej skaczecie, coraz krócej macie wytrzymać wisząc na drążku i coraz wolniej biegacie. I mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Jeszcze jedno pytanie do doktora Krzysztofa Iwanka. Tak. Czy dla polskiej dyplomacji jest jakaś nauka z tego konfliktu? Co my jako Polacy powinniśmy wyciągnąć i sobie przyswoić, patrząc na konflikt o Kaszmir, a być może z innej strony jest jakaś rola dla polskiej dyplomacji do odegrania? Czy to jest jednak tak, że nie ma co podstawiać jak żaba to kopyto tam, gdzie konie kują?
Myślę, że trudno mówić o lekcjach bezpośrednich dla nas, bo my nie mamy takiej sytuacji, całe szczęście, nie mamy takiego sąsiada.
No ja też myślę w tym kontekście walki o wodę i takiego przewidywania nowoczesnego konfliktu.
Trudno mi tu wskazać, nasze wyzwania są zupełnie inne. To, na co ja bym wskazał, to może taka bezpośrednia, niepośrednia kwestia, to zwróćmy uwagę, że Pakistan od razu w środę zamknął swoją przestrzeń powietrzną. Ludzie na przykład w Tajlandii utknęli, którzy mieli wracać do Europy. Myślę, że to są kwestie na przykład, które nie chodzi o naszą politykę, ale o bezpieczeństwo naszych obywateli w tamtym regionie, na które na pewno MSZ powinien szybko reagować, od razu ogłaszać jakiś pewien stopień zagrożenia, aby obywatele może unikali latać w te obszary, póki tam się dzieją takie rzeczy. I no, informować na bieżąco, że ta przestrzeń powietrzna jest zamknięta i powoduje to utrudnienia i opóźnienia z lotami.
Pamiętamy tragiczny lot z Holandii, który leciał na Daleki Wschód i przelatywał nad obszarem Donbasu. Ponad 100 osób zginęło w wyniku zamierzonego, jak się potem okazało, ataku prorosyjskich separatystów, więc warto zawsze mieć w tyle głowy, że jak się leci w rejon, gdzie trwa konflikt, to trzeba być niezwykle uważnym i niezwykle roztropnym i dwa razy pomyśleć, czy na pewno warto udawać się w taki region świata. Kiedyś jeszcze porozmawiamy o informacjach i o fake newsach, bo też się okazuje, tak, że dookoła tego konfliktu, to może teraz ostatnie pytanie o te fake newsy, bo do nas rzeczywiście, jak podają media, docierają czasami filmy, zdjęcia, informacje, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i że walka o Kaszmir to jest jakiś element wojny informacyjnej.
To jest rzeczywiście niewiarygodne, jak to się rozrosło w Indiach. I to rzeczywiście jest temat, może być na osobną rozmowę. Się wydaje, że w świecie social media, mediów społecznościowych, my wszyscy jesteśmy dziennikarzami w pewnym sensie, ponieważ każdy wrzuca swoje treści w internet i w zasadzie to, co ludzie szerują, prawda, jak to się teraz mówi, jakby może szybciej docierać do wielu odbiorców niż tradycyjne media. No ale efekt jest taki, że nie ma nad tym żadnej kontroli i jest niewiarygodny wysyp zupełnie fałszywych materiałów i zdjęć w Indiach i Pakistanie. Stare zdjęcia samolotów, stare zdjęcia wypadków, stare filmy używane na nowo i jest to ogromne i to właśnie, to pyta pan o wnioski dla Polski. To jest ogromnie interesujący wniosek dla Polski. W Indiach działają prężnie strony internetowe, które zajmują się na bieżąco weryfikacją takich danych. To są ludzie, którzy z własnej woli to robią, przyjmują za to datki. I myślę, że Polska powinna na to patrzeć. W sytuacjach kryzysowych nagle nie wiadomo skąd w internecie pojawiają się tysiące takich osób, które może dla sławy, a może z pewnych konkretnych celów wrzucają fałszywe informacje. I trzeba na to umieć szybko reagować.
I tego musimy się uczyć, bo za wschodnią granicą jest kraj, który bardzo sprawnie operuje wojną informacyjną. Jeżeli my się do tego nie przygotujemy i nie nauczymy się sprawdzać informacji, skąd pochodzą, to już na starcie w tej wojnie będziemy przegrani. Piotr Iwanek, syn doktora Krzysztofa Iwanka i sam doktor Krzysztof Iwanek, indolog, historyk, wykładający na Akademii Sztuki Wojennej, byli gośćmi Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.